Tomasz Nieśpiały przed mikrofonem w Radiu Lublin. Czas na Studio Wschodnie. 2 miesiące trwa już wojna w Ukrainie. O konsekwencjach i różnych aspektach agresji rosyjskiej rozmawiamy w naszym programie od wielu tygodni. A dziś chciałbym porozmawiać o bałkańskiej perspektywie tego, co się dzieje za naszą wschodnią granicą. Jest z nami dziś doktor habilitowany Konrad Pawłowski z Katedry Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie i kierownik zespołu bałkańskiego Instytutu Europy Środkowej w Lublinie. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Wojna w Ukrainie trwa, ale oczywiście wpływa na relacje międzynarodowe na całym kontynencie. Jednym z państw, które przyjmuje inną niż większość europejskich państw postawę wobec agresji rosyjskiej jest niewątpliwie Serbia. W komentarzu Instytutu Europy Środkowej napisał pan profesor, że władze w Belgradzie starają się zachować neutralną pozycję wobec wydarzeń na wschodzie i dążą do utrzymania dobrych relacji zarówno z zaatakowaną Ukrainą, jak i będącą oczywistym agresorem Rosją. Więc... Z czego wynika taka postawa na początek? Wyjaśnijmy.
Tak, no niewątpliwie tutaj Serbia jest jednym z bardzo niewielu państw europejskich, które taką politykę neutralności prezentuje i realizuje. Pytanie, jak długo Serbia będzie w stanie tę politykę kontynuować. I pytanie też, jaka to jest neutralność, bo jeden z serbskich ekspertów stwierdził, że jesteśmy neutralni, ale pytanie, po której stronie jesteśmy neutralni? No i wiele osób wskazuje, że Serbia jednak jest neutralna po stronie Rosji. Natomiast to jest w mojej ocenie bardziej skomplikowana kwestia. Rzeczywiście ta oficjalna pozycja władz Serbii jest wycofana, jest taka zachowawcza. I to pewnie dziwi osoby, które no nie rozumieją tego, że te uwarunkowania wewnętrzne, ale też międzynarodowe w istocie no determinują tą politykę. Kwestie wewnętrzne na pewno, więc naturalna sympatia społeczeństwa serbskiego w stosunku do Rosji, do prezydenta Putina. To wynika oczywiście z historii, wynika z kultury. Ale wynika też z manipulacji i historią, i kulturą, a w szerszym kontekście pewnej narracji, która się pojawiała od lat i dalej jest realizowana w Serbii. Tej narracji prorosyjskiej oczywiście, takiej narracji o wyjątkowych relacjach między Serbią i Rosją, historycznie warunkowanych, kulturowo. Oczywiście także w sensie religijnym tutaj jest współpraca między serbską cerkwią prawosławną i rosyjską cerkwią prawosławną. Tutaj te elementy wszystkie się łączą.
Pytanie tylko, czy ta, no powiedzmy, przyjaźń serbsko-rosyjska nie jest dziś obecnie w obecnych realiach i uwarunkowaniach międzynarodowych Serbii taka powierzchowna, by nie powiedzieć, zdaje się pan też używa tego sformułowania w swoich analizach, zmitologizowana, to znaczy wiemy wszyscy, że głównym dziś celem polityki zagranicznej Serbii jest jednak wstąpienie do struktur Unii Europejskiej.
Niewątpliwie mity polityczne to jest element, który zresztą pojawia się w większości tak tutaj kontekstów, narracji wszystkich państw faktycznie. Natomiast no tak, jest to ten kontekst pewnego mitu politycznego, no bo pamiętajmy, że od 1948 roku Jugosławia była najpierw państwem bardzo ideowo bliskim Związkowi Radzieckiemu, a potem jak Tito za Stalinem się pokłócili, to przez kolejne 40 lat faktycznie Jugosławia Josipa Broz Tity no bała się ataków właśnie ze strony Związku Radzieckiego i państw satelickich i faktycznie rozwijała współpracę polityczno-militarną także z państwami zachodnimi, z państwami NATO, z Grecją i Turcją. Więc w istocie Jugosławia bała się ataków właśnie ze strony Związku Radzieckiego. Natomiast oczywiście tych wątków historycznych jest więcej, bo jednak no, obrona Belgradu w czasie I wojny światowej, tutaj wsparcie carskiej Rosji dla polityki serbskiej, więc...
Chociaż też wiele osób pewnie w Serbii pamięta bombardowanie Belgradu z 1999 roku, więc z kolei to takie nastawienie antynatowskie też znajduje swoje uzasadnienie w tych ostatnich latach.
Tak, tak. I oczywiście tutaj wiele jest tych argumentów. No Serbowie mają niewątpliwie tutaj to przekonanie o tym wsparciu ze strony rosyjskiej, które tak jak mówiłem, ono jest zmitologizowane także na poziomie politycznym, nie tylko tym powiedzmy kulturowym, wyjątkowo-historyczne, bo o tym, o tej wyjątkowości relacji mówią politycy i opozycji, tej konserwatywno-prawicowej, i politycy władzy, czyli Serbskiej Partii Postępowej, łącznie z prezydentem Aleksandrem Vučićem, który kreuje się na polityka prorosyjskiego, ale w takim wymiarze symboliczno-prorosyjskim, bo tam rzeczywiście są politycy prawdziwie prorosyjscy. I Vučić jest takim politykiem, który balansuje. W ogóle ta polityka neutralności wynika z jego wizji pewnego balansu na arenie międzynarodowej, próby równoważenia tego, co się dzieje. Pytanie, czy Serbia jest w stanie i jak długo jeszcze siedzieć na dwóch krzesłach, jak niektórzy mówią. Więc niewątpliwie tych kontekstów...
No bo rozumiem, że tą neutralność w sprawie oczywistej agresji też trudno zachowywać w tych relacjach międzynarodowych. Bo na użytek wewnętrzny to, powiedzmy, jest to zrozumiałe, czy mogłoby być zrozumiałe.
No, użytek wewnętrzny wynika to z tego, że społeczeństwo serbskie w większości po prostu jest prorosyjskie i poglądy antyrosyjskie, czy nawet teraz dyskusja na temat ewentualnych sankcji na Rosję, po prostu by się nie sprzedały politycznie. Zwłaszcza, że pamiętajmy, że 3 kwietnia były wybory i głoszenie poglądów antyrosyjskich po prostu by się politycznie...
Ryzykowne.
Było bardzo ryzykowne.
O tych wyborach oczywiście też porozmawiamy dziś.
I to jest zrozumiałe w tym kontekście. I to jest też oczywiście ryzykowne na przyszłość, więc tutaj... gwałtownego zwrotu na pewno nie będzie. Ta neutralność będzie kontynuowana. Tam są jeszcze kwestie ekonomiczne, to jest kwestia umowy gazowej, czyli niskiej bardzo ceny za gaz, to jest $270 za 1000 metrów sześciennych. To jest cena, która jest bardzo promocyjna. Ona była wynegocjowana pod koniec zeszłego roku, ale tylko na pół roku. I cóż, to jest ta warunkowość tej przyjaźni rosyjsko-serbskiej.
Rosja faktycznie... Cena to oczywiście jedno, ale Serbia jest dziś właściwie całkowicie uzależniona od rosyjskiego gazu w 80%, zdaje się, 5%, ale jeśli weźmiemy pod uwagę jeszcze ropę, to właściwie alternatywy nie ma.
Tak, no to uzależnienie oczywiście to nie jest tylko problem Serbii, ale tak. Rzeczywiście tak, bo rosyjskie inwestycje to są inwestycje, które kontrolują serbski sektor, czy w dużym stopniu, prawda, kontrolują serbski sektor właśnie energetyczny, więc te związki zresztą są do tego stopnia bolesne dla Serbii, że niedawno jeszcze groziło Serbii, że sankcje antyrosyjskie dotkną koncernu naftowego NIS. To jest serbski potentat, który pakiet większościowy kontroluje właśnie Gazprom. Więc Serbia, głosując za zawieszeniem członkostwa Rosji w Radzie Praw Człowieka ONZ, faktycznie zagwarantowała sobie, jak niektórzy twierdzą, właśnie to wycofanie tego pakietu sankcji wobec Serbii, bo on by uderzył w Serbię. A Zachodowi bardzo dzisiaj zależy, żeby Serbia, a konkretnie prezydent Vučić, który, mówiąc o pokoju w regionie, jest gwarantem tego pokoju, jest gwarantem stabilności, jest gwarantem tego, że ruski mir nie połączy się z serbskim światem, bo niewątpliwie Rosjanie byliby zainteresowani rozszerzeniem tej koncepcji rewizjonizmu, a prezydent Vučić jest politykiem pragmatycznym, racjonalnym. Pewnie zarzuty dotyczące jego, powiedzmy, przywiązania do zasad demokracji liberalnej ze strony opozycji są warte rozważenia, ale jednocześnie Vučić jest pragmatyczny i jest tym politykiem, który mówi. Jego hasło wyborcze było to pokój, stabilność, i traktuje to w mojej ocenie na poważnie, zdając sobie sprawę, że włączenie się w awantury wywołane przez Putina, irracjonalne zupełnie, skutkowałoby cofnięciem rozwoju gospodarczego przede wszystkim Serbii i izolacją międzynarodową, czego Vučić absolutnie nie chce, bo jest to polityk, który mam wrażenie, że chce przejść do historii jako mąż stanu, który zreformował Serbię, i ta cena gazu, o której przed chwilką mówiłem, ona gwarantuje, że gaz w Serbii będzie gazem tanim dla serbskich odbiorców indywidualnych, co gwarantuje, że poparcie społeczne dla rządzących gwałtownie nie poleci w dół, więc tu jest wiele wątków,
które... To akurat jest mechanizm znany też nie tylko z Serbii, więc też trudno się dziwić, że w tej sprawie też taki pragmatyzm polityczny zwycięża, prawda?
Tak, i prezydent Vučić jest pragmatykiem. Ja myślę, że miejsce Serbskiej Partii Postępowej, bo prezydent państwa jest jednocześnie szefem rządzącej partii. To też jest rozwiązanie, które budzi pewne wątpliwości, ale na Bałkanach akurat nie jest ono nietypowe, więc wpisuje się w cały kontekst kultury politycznej regionu. Ale tak czy inaczej, miejsce, które Vučić wyznaczył swojej partii, to jest takie miejsce dokładnie w centrum. To jest bardzo ciekawe, że to jest partia, która ma i skrzydło prorosyjskie, ale i prozachodnie. Może się swobodnie przesuwać na tym spektrum sceny politycznej. Jest partią typu catch-all i to powoduje, że na przykład w momencie właśnie wybuchu wojny na Ukrainie prezydent Vučić z jednej strony wskazywał, że Rosja i Serbia łączą relacje bardzo ważne, wyjątkowe i on nie wprowadzi sankcji przeciwko Rosji, czym blokował jakiś gwałtowny odpływ elektoratu prorosyjskiego, ale jednocześnie Serbia głosowała za potępieniem agresji jednak w Zgromadzeniu Ogólnym ONZ.
2 marca.
2 marca, tak, Serbia głosowała. Głosowała za zawieszeniem członkostwa Rosji w Radzie Praw Człowieka.
Chociaż potem z tej wypowiedzi, z wystąpienia przedstawiciela Serbii, można było wnioskować, że próbuje trochę usprawiedliwić to swoje głosowanie.
No i to już jest ta polityka neutralności i to są te niedomówienia, to są te dwuznaczności, które po prostu są zarzucane w Serbii i w istocie Zachód domaga się, żeby jednak Serbia wprowadziła jakieś sankcje, żeby opowiedziała się zdecydowanie. Jeżeli jesteś kandydatem do Unii Europejskiej, bądź z nami, popieraj tę naszą politykę. Tutaj Serbia ma z tym problem, w tym sensie, że rzeczywiście serbska polityka w odniesieniu do konfliktu na wschodzie jest inna. Też niektórzy nie bez powodu wskazują, że neutralność wobec dość oczywistej sytuacji w istocie nie jest neutralnością, tylko jest elementem pewnej prorosyjskiej jednak, powiedzmy, kontekstu tej polityki, ale po prostu też trzeba uczciwie powiedzieć, że prezydent Vučić nie może zbyt radykalnie zwrócić się w stronę Zachodu w sytuacji, kiedy społeczeństwo mówi się, że w około 80% jest prorosyjskie. Trzeba zrozumieć, że te uwarunkowania wewnętrzne mogłyby doprowadzić do tego, że na przykład władze w Serbii przejęliby politycy realnie prorosyjscy. To nie jest na dzisiaj perspektywa realna, ale sytuacja jest dynamiczna, zmienia się i wcale nie oznacza to, że zmienia się w dobrą stronę, więc to, że Vučić, który kontroluje scenę polityczną w Serbii i rozwój sytuacji i jest tym politykiem, który jednak gwarantuje stabilność. Mam wrażenie, że to jest powód, dla którego Zachód trochę przez palce patrzy na te argumenty serbskiej opozycji dotyczące stanu demokracji i praworządności w Serbii.
To jeszcze skoro wspomnieliśmy o tych sankcjach i podejściu do sankcji wprowadzonych przez Unię Europejską, no to ważne by odnotować, że serbskie linie lotnicze wciąż obsługują loty między Belgradem i Moskwą, co wykorzystuje wiele osób z Rosji do poruszania się po wolnym świecie.
I oczywiście tu pewnie i kwestie komercyjne mają znaczenie. Air Serbia po prostu zarabia na tych lotach do Moskwy. Rosjanie uciekają z Rosji, kto ma pieniążki i realnie ocenia sytuację polityczną i gospodarczą. Po prostu wyjeżdża z Rosji. Oczywiście główną ofiarą tego konfliktu są Ukraińcy. Tu wyraźnie to podkreślam. Natomiast czytałem ostatnio opinię takiej pani, która wyjechała z Rosji właśnie dlatego, że bombardowała ją Rosję putinowska propaganda w Rosji i ku zaskoczeniu okazuje się, że spotykają ta sama putinowska propaganda w Serbii, ponieważ Serbowie, czując potrzebę wyrażania sympatii do Rosjan, w istocie bombardują prorosyjską propagandą putinowską, która dla wielu też Rosjan jest po prostu obrzydliwa i kłamliwa.
No tutaj szczególnie tabloidy też odgrywają pewną rolę w kształtowaniu tych postaw prorosyjskich.
Rynek mediów w Serbii jest problemem od dawna i to zresztą organizacje pozarządowe serbskie i zachodnie wskazują, że coś, co tak określamy ogólnym słowem poziom wolności prasy w Serbii, to jest problem. W istocie jest, bo te media publiczne, one są neutralne właśnie. W taki sposób, który, tak jak powiedziałem, neutralne po stronie Rosji, bo jeżeli się prezentuje informacje, ale na przykład nie pokazuje się zbrodni wojennych, czy bardzo ogólnie się przedstawia ten temat. Jeżeli się prezentuje opinie, które wskazują na powiedzmy argumenty ukraińskie, ale też trochę rosyjskie, to jest taka neutralność, ale wydaje mi się, że linia mediów publicznych w Serbii odzwierciedla linię polityczną władzy. Trochę tu i trochę tam, bo ja nie powiedziałem wcześniej, że jednak Serbia wyraźnie powiedziała, że nie będzie sankcji na Rosję, ale popieramy integralność terytorialną Ukrainy. To jest trochę takie niespójne, ale na tym właśnie polega problem tej polityki neutralności. Natomiast jeśli chodzi o media prywatne, one odzwierciedlają w moim przekonaniu potrzeby elektoratu, który jest prorosyjski. I tam w tych mediach prywatnych, w zależności od tytułów, w tych tabloidach mamy albo taką, powiedzmy lajtową prorosyjskość, albo taką hardkorową prorosyjskość. Przepraszam za takie nienaukowe sformułowania, ale w istocie tam rzeczywiście jest ta prorosyjskość widoczna podejrzewam, że trafia to w gusta części odbiorców. Co tu jest ciekawe w tym? Te media prywatne, one są zaprzyjaźnione z władzą w Serbii, Serbską Partią Postępową, prawda? Tutaj są to biznesmeni, którzy odzwierciedlają, czy powiedzmy wydawcy, redaktorzy, oni odzwierciedlają to zapotrzebowanie na taki przekaz. Natomiast wynika z tego, że polityka informacyjna obecnie rządzących w Serbii jest dwutorowa. Neutralna w mediach publicznych, ale w mediach zaprzyjaźnionych faktycznie jest prorosyjska. I znowu to jest ten element tej niespójności, ale on po prostu pokazuje tak naprawdę główny problem dzisiaj Serbii. Czy Serbia jest w stanie, czy ma siłę, czy jest na tyle dużym i silnym ekonomicznie państwem, że jest w stanie być w jakimś sensie neutralnym w sytuacji, kiedy konflikt między mocarstwami się zaostrza, prawda? Tutaj mamy geopolityczne zmiany. No ja mam wrażenie, że to jest naprawdę poważny problem dla prezydenta Vučića, jak utrzymać władzę i jednocześnie oprzeć się tym naciskom, bo dzisiaj mówimy o naciskach z Zachodu, że jeżeli jesteś Serbią państwem kandydatem do UE, no to oczekujemy, że jednak jakieś sankcje będą. Z drugiej strony jest Rosja, która też oczekuje, że Serbia będzie sojusznikiem. Rosja traktuje Serbię jak sojusznika i jest zainteresowana tym, żeby właśnie Serbia pozostawała w pewnej sferze wpływów rosyjskich. Vučić jest gwarantem zachowania pewnego status quo, ale pytanie, jak długo jeszcze będzie w stanie to status quo zachowywać, bo te presje i naciski z obu stron się pojawiają. Więc...
To zatem o tej perspektywie dziś także będziemy rozmawiać już. Za chwilę wrócimy do naszej rozmowy. Ja tylko przypomnę, naszym gościem jest doktor habilitowany Konrad Pawłowski z Katedry Stosunków Międzynarodowych UMCS i zespołu Bałkańskiego Instytutu Europy Środkowej w Lublinie. Do naszej rozmowy wracamy za kilka chwil.